Jest tymczasowy areszt dla sprawcy wypadku w Kłobucku. Zginęła w nim 18-latka. Będzie także makabryczna historia z podpoznańskiego Gortatowa. Zarzut zabójstwa usłyszał mąż zamordowanej kobiety. Grozi mu dożywocie. W faktach także ostatnie chwile, by rozkoszować się najkrótszą nocą w roku. A na początek ważne informacje z A1 w Łódzkiem. Na wysokości Kutna zablokowany jest pas w stronę Gdańska pomiędzy węzłami wschód i północ. Zderzyły się tam bus i ciężarówka. Jedna osoba jest ranna. Sprawca śmiertelnego wypadku w Kłobucku w Śląskiem w tymczasowym areszcie. W wypadku, do którego doszło w niedzielę, zginęła 18-latka. Kierowca trafił do szpitala i tam też odbyło się posiedzenie sądu. Marcin Buczek opowie o tym, jakie zarzuty postawiono kierowcy.
19-letni kierowca odpowie za to, że w chwili wypadku był nietrzeźwy. Badanie wykazało, że miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Miał też naruszyć zasady bezpieczeństwa, bo jechał za szybko. Kierowca na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem i uderzył w słup. Z powodu odniesionych obrażeń zmarła 18-letnia pasażerka. Przesłuchiwany przez prokuratora mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Po wypadku prokuratura zleciła badanie, które ma wykazać, czy kierowca mógł być także pod wpływem środków odurzających.
Adam R. przyznał się do uduszenia żony i w szczegółach opowiedział, co się wydarzyło. Przekazał po przesłuchaniu podejrzanego rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu. Chodzi o sprawę poszukiwanej od kilku dni pani Natalii, mieszkanki podpoznańskiego Gortatowa. Śledczy w środę znaleźli jej ciało. 60-letni mąż kobiety usłyszał zarzut zabójstwa. Na szczegółach Mateusz Chłystun.
Mężczyzna krótko po zaginięciu swojej żony współpracował z policjantami, udając, że nie ma nic wspólnego ze zniknięciem kobiety. Śledczy słusznie założyli, że 60-latek kłamie. Dowody znaleźli na nagraniach z monitoringu.
Kiedy ta kobieta przestała dawać oznaki życia, postanowił, że przemieści jej ciało do samochodu. Tak się stało i potem tym samochodem udał się w takie miejsce, w którym potem te zwłoki już pozostawił.
Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu prokurator Łukasz Wawrzyniak. W czasie ponad dwugodzinnego przesłuchania Adam R. złożył obszerne wyjaśnienia.
W jego relacji wiemy, że oni się spotkali w kuchni i tam doszło do pewnej wymiany zdań i to stanowiło według tego podejrzanego zaczyn do jego zachowania. Coś w nim pękło, tak się wyraża.
Według śledczych nic nie wskazuje na jego ewentualną niepoczytalność. Na proces decyzją sądu podejrzany będzie czekał w areszcie. Za zabójstwo grozi mu dożywocie.
Więcej szczegółów o tej bulwersującej sprawie znajdziecie na rmf24.pl.
Te fakty robią wrażenie.
Dwa tunele, kilka mostów i estakad, w tym ta najwyższa, ponad 30-metrowa. Tak wygląda powstająca obwodnica węgierskiej górki w Beskidach. Niektórzy już nazywają tę trasę najbardziej widowiskową w Polsce. Ma być otwarta za rok, ale najpierw musi być uruchomione specjalne centrum zarządzania. Mówi nam Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
W tej największej sali mamy bardzo duży ekran, na którym będą spływały wszystkie informacje z tuneli, pełna teleinformatyka, czyli wszystkie czujniki spalinowe, przepływu powietrza, natężenia światła, również zdarzeń. Część sztucznej inteligencji też będzie zaprzężona tutaj, żeby zautomatyzować tą pracę, żeby wykrywać nietypowe zdarzenia. Dzisiaj już mamy pełny obraz sytuacji, mamy i obraz z kamer, i z czujników, ze stacji pogodowych, więc możemy się przygotować i na trudne warunki pogodowe, szczególnie tu w tym rejonie górskim.
Jak wygląda nowoczesne centrum zarządzania trasą S1, które będzie działało w Milówce? Już teraz możecie zobaczyć na rmf24.pl. Trwa najkrótsza noc w roku, w słowiańskiej tradycji nazywana nocą kupały. Nasi przodkowie wierzyli, że dopiero po letnim przesileniu można zbierać zioła czy kąpać się w jeziorze.
Co się teraz robi podczas obchodów święta kupały?
No najczęstszymi takimi, nazwijmy to, rytuałami jest puszczanie wianków. Wszyscy to kojarzymy, bo jednak to jest mocno osadzone w tradycji.
Ja bym proponowała takie dla młodych dziewczyn, żeby przyszły rok była to zdrowa, żeby była piękna twarz, zbierać rosę. Jest fajny rytuał kąpieli w rosie. Idziemy do pola, czekamy na wstanie słońca i w ten czas wypada rosa i można brać kąpiel. Czyli kaczamy się po tej trawie i jakby myjemy się tej rosą. А вчесні наші предкові розстилали лен, чекали, коли вона буде мокра, а пізні витискали і збирали ту воду і умивали тважі, щоб пусти замуж, наприклад, на прийшли рік.
Мовлю нашій репортерці Анеті Учковській, інструкторці слов'янської гімнастики Соня Мжегłocka Pyć і Оксана Pawłowska. Wyjątkowe obchody Nocy Kupały tradycyjnie odbywają się na kopcu Krakusa w Krakowie. Za pół godziny będzie można podziwiać tam niezwykle widowiskowy wschód słońca. Coraz bliżej meczu reprezentacji Polski z Austrią na Euro 2024. Berlin stanie się już dziś areną tych zmagań, a dokładniej będzie to tamtejszy stadion olimpijski. Miejsce o niezwykle bogatej historii. Powstał 88 lat temu na specjalne polecenie Adolfa Hitlera i służy do dziś nie tylko sportowcom, ale też muzykom i przede wszystkim mieszkańcom stolicy Niemiec. Z Markiem Malinowskim, polskim przewodnikiem po Berlinie, rozmawiał nasz specjalny wysłannik do Niemiec, Benjamin Kubiak-Piłat.
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Niemczech trwają w najlepsze. Za nami pierwszy mecz Polaków, przed nami drugi tutaj w stolicy Niemiec, mecz z Austrią na stadionie olimpijskim. Ponad 70 tysięcy osób będzie mogło oglądać ten mecz. Czekamy oczywiście na to, jak biało-czerwoni wyjdą na murawę, ale skupiając się trochę na samym stadionie, 88 lat historii.
Dokładnie, stadion olimpijski to nie tylko stadion przygotowany na wydarzenie to, ale stadion ma swoją historię, bogatą historię, a mianowicie przygotowany został na pierwszą olimpiadę po I wojnie światowej, dlatego trzeba powiedzieć pierwszą olimpiadę, która mogła być już po I wojnie światowej rozgrywać się w Niemczech na 1936 rok. Kiedy Komitet Olimpijski przyznał Niemcom możliwość organizacji olimpiady, było to w roku 1931. Duża szansa dla Niemiec, żeby się na nowo pokazać w Europie po przegranej wojnie, żeby pokazać, że kraj jest krajem pokoju, no ale historia się trochę zmieniła, ponieważ dwa lata później, w 1933 roku, Hitler i partia NSDAP doszły do władzy i Hitler jako kanclerz zmienił troszeczkę pierwsze plany Berlina, który tak naprawdę miał być gospodarzem tych mistrzostw.
Z tego, co się orientuję, był taki pomysł, że stadion już był, ale kiedy Hitler pojawił się na nim, powiedział: nie, tutaj nie wystąpią, zbudujmy nowy.
Dokładnie, stadion istniał, dlatego że w roku 1916 miały się odbyć Igrzyska Olimpijskie, no ale jak wiemy, była pierwsza wojna światowa, te Igrzyska się nie odbiły i z tej okazji został wybudowany wcześniej stadion, który był gotowy. Ten stadion miał być tylko dopasowany, przebudowany, no ale właśnie jak Hitler doszedł do władzy, no to zmienił swoje plany. Powiedział: musimy pokazać swoją potęgę i musimy pokazać swoje pokojowe nastawienie do całego świata. Była to oczywiście wyraz propagandy, dlatego że olimpiada olimpiadą, spotkanie sportowców z całego świata, tak, no ale Hitler wiązał z tym też troszeczkę inne plany, żeby się pokazać w całej Europie, a nawet na całym świecie jako ten nowy wódz wielkiej III Rzeszy, państwa, w którym tak naprawdę istnieje pokój, istnieje przyjaźń między narodami, między religiami. Tak więc zostało to wszystko użyte też w celach propagandowych.
Dzisiaj, kiedy patrzymy na stadion olimpijski, widzimy, że trochę tej architektury, no tak można to określić, tak, nazistowskiej, jednak jest w nim cały czas.
Oczywiście, sam stadion wybudowany został w ciągu 2 lat przez znanego architekta Wernera Marcha. Tutaj Hitler chciał troszeczkę ingerować w te plany wraz ze swoim architektem Albertem Speerem, no ale Marx został wcześniej wybrany jako główny architekt. Tak więc cała architektura, którą mamy do dzisiaj zachowaną przynajmniej z zewnątrz patrząc na stadion, idealnie przypomina, a tak nawet jest stadionem z 1936 roku. Podczas II wojny światowej stadion ucierpiał bardzo mało. I później, co prawda, używany był przez armię brytyjską, która tutaj stacjonowała jako budynki koszarowe, ale przede wszystkim na rok 1974 został już raz wyremontowany na mistrzostwa, które się tutaj odbyły. No a przede wszystkim główny remont, który miał miejsce w latach 2000-2004, przygotowujący ten stadion jako główny stadion na mistrzostwa piłki nożnej w 2006 roku. Tak więc architektura kamienna, typowa właśnie dla zabudowy nazistowskiej, bo cały stadion został obłożony naturalnym kamieniem. Przypomina zresztą, patrząc z zewnątrz, dawne koloseum, dawne stadiony z czasów jeszcze antycznych. Taki był zamysł też Hitlera. ta architektura pozostała do dzisiaj. Zresztą stadion jest sam w sobie no, wyjątkowym zabytkiem w Berlinie, który często moi turyści też zwiedzają, żeby zobaczyć ten sławny stadion jeszcze z 1936 roku.
Wiele anegdot związanych z tym stadionem. Polka, która nie pozdrowiła Hitlera, czy też amerykański biegacz, który utarł trochę nosa nazistowskiemu przywódcy. Tak jak powiedzieliśmy, stadion z niezwykle bogatą historią. Tych ciekawostek jest pewnie więcej.
Och, ciekawostek związanych ze stadionem jest bardzo dużo, chociażby już to, że kiedy Hitler doszedł na władzy, Komitet Olimpijski bardzo poważnie zastanawiał się nad tym, czy Niemcy nadal będą gospodarzem tej olimpiady w 1936 roku. Były nawet rozważania, żeby odebrać to prawo, przenieść tą olimpiadę. No ale Hitler tutaj zapewnił ze swojej strony, że cała olimpiada i cała organizacja będzie wyrazem pokoju, że wszyscy zawodnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w tej olimpiadzie, niezależnie od religii, od rasy. Był to oczywiście wyraz propagandy, ale oczywiście w Niemczech, jak się później okazało, początkowo również w kadrze niemieckiej było kilku czy kilkunastu Żydów, którzy ostatecznie do zawodów nie zostali dopuszczeni ze względu na określenie, że w ostatnim momencie zostali zranieni albo odnieśli kontuzję. Miał Hitler już od samego początku problem, ponieważ głównym kierownikiem komitetu w Niemczech był półżyd, no ale Hitler łaskawie to zaakceptował. No chyba największym skandalem, jaki jest głosie na cały świat, było zwycięstwo, czterokrotne zwycięstwo amerykańskiego zawodnika J.C. Owens, czarnoskórego zawodnika, który zdobył 4 złote medale. Hitler początkowo podawał osobiście dłonie nawet wszystkim zwycięzcom, przede wszystkim zwycięzcom niemieckim, bo Niemcy, trzeba to przyznać, w tej olimpiadzie zdobyli największą ilość złotych medali i w ogóle medali.
Nie, czy to był też taki może osobisty cel Hitlera, żeby utrzeć nosa innym krajom?
Tak, tak. Olimpiada w 1936 roku była ważnym celem narodowym dla nazistów. Naziści wsparli również i finansowo, i pod względem treningów wszystkich zawodników niemieckich. Tak jak już wspomniałem, niektórzy żydowscy zawodnicy zostali od tej olimpiady odsunięci, ale było to ogólne dobro i ogólny cel narodowy.
Teraz, kiedy my znajdujemy się przed stadionem, tutaj słyszymy, słuchacze pewnie też to słyszą, jak wolontariusze, stewardzi ustawiają barierki na ten piątkowy mecz. Dojść możemy tylko do tej bramy. Dwie wieże, pomiędzy nimi wiszą olimpijskie okręgi. To jest miejsce, które można zwiedzać. Pan ze swoimi klientami, z turystami, którzy przyjeżdżają do Berlina, można wejść bliżej, zobaczyć stadion od środka również?
Tak, ja głównie z moimi większymi grupami przyjeżdżam tutaj na ten wielki plac przed stadionem, bo każdy przynajmniej chce z zewnątrz zobaczyć ten stadion. No i te wielkie wieże, które prowadzą, są główną bramą do stadionu. Bardzo charakterystyczne, zresztą też miały swój cel w tamtym czasie, bo symbolizują też ważne kraje niemieckie. Po prawej stronie mają wieżę pruską, po lewej stronie wieżę bawarską, z tyłu stoją jeszcze inne 4 wieże. Również było to symbolem przyłączenia i wielkości całego narodu niemieckiego przed wojną. Natomiast stadion można również osobiście zwiedzać. Oprowadzania organizowane są tylko w języku niemieckim i angielskim, ale kiedy nie odbywają się tutaj imprezy, kiedy się nie odbywają mecze, można online zarezerwować również zwiedzanie stadionu. Kilka dni temu miałem grupę, która zwiedzała ze mną Berlin. Pojechali osobiście na takie zwiedzanie w języku angielskim. Przyjechali zachwyceni, bo nawet czuli zapach w kabinach niemalże potu zawodników.
Tutaj ten obszar to nie tylko stadion olimpijski, to również park, po którym można spacerować, odwiedzać. To też jest jeden z takich popularniejszych punktów wycieczek turystycznych?
Jak najbardziej. Sami Berlińczycy korzystają z tego terenu, ponieważ kiedy stadion był budowany na 36 rok na olimpiadę, to nie mamy tutaj tylko, nie został wybudowany tylko sam stadion, ale powstało tutaj i forum sportowe, stadion jeździecki, olimpijski park pływacki, olimpijski stadion hokejowy, a również wielkie pole nazwane Polem Majowym, gdzie w tamtym okresie naziści wykorzystywali ten teren również do swojej propagandy, do wielkich marszy majowych. Ale obok stadionu powstała również wtedy wielka scena, amfiteatr Waldbühne, w której odbywają się na co dzień bardzo często koncerty. Tak więc sami Berlińczycy znają stadion najczęściej z tych wydarzeń sportowych, z różnych, ale większość z nas tutaj korzysta i często jest w Altbühne na ogromnych koncertach, nie tylko muzyki pop, ale również muzyki klasycznej.
Z Markiem Malinowskim rozmawiał nasz wysłannik do Berlina, Benjamin Kubiak-Piłat.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.